Witam serdecznie. Dzisiaj jest 29 marca 2010 roku. Nagrywamy 57. podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus.
Witam Państwa serdecznie. Po pierwsze, chcielibyśmy Państwu życzyć wesołych świąt, które są już w przyszłym tygodniu.
A bo w przyszłym tygodniu w poniedziałek nie nagrywamy.
My nie nagrywamy, w sensie ja z Tobą, ale święta, nie święta, podcast będzie.
A co będzie?
Niespodzianka. Niespodzianka, się podcast będzie, także jak już Państwo obleją rodzinę wodą, to zachęcamy do ściągnięcia kolejnego 58. podcastu Echa Rynku. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj powiemy kilka słów. Dzisiaj będziemy mieli dużo tematów. Po pierwsze, takim tematem głównym będzie skup akcji własnych. Po co spółki w ogóle wykonują skup akcji własnych? W ogóle po co to, dlaczego to się odbywa? No i kilka, powiedziałbym, sztuczek prawnych, które się przy tej okazji okazują i jaka jest praktyka na rynku, tak? Że czym się różni praktyka, która jest rynkowa.
Jak jest, a jak być powinno.
Takie, od zapisów tego, co prawo stanowi. Mhm. To chciałem właśnie powiedzieć. Dobrze, powiemy kilka słów, będziemy ciągnęli temat zeszłotygodniowy, czyli chwileczkę pozastanawiamy się o tym, co a propos tego fixingu, który był 19 marca w dniu Trzech Wiedźm, co tam się stało, też tutaj Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat i jeszcze powiemy parę słów o Petrolinweście. No bardziej usprawiedliwimy się, dlaczego nic Państwu nie powiemy. No ale to tak czy inaczej troszeczkę pospekulujemy, co tam z Petrolinwestem. A na sam koniec ogłosimy konkurs, który ogłaszaliśmy dwa odcinki temu, w 55. odcinku, kiedy miałem okazję gościć na Giełdzie Papierów Wartościowych i z panem Robertem Raszczykiem rozmawialiśmy o ETF-ach, które być może najprawdopodobniej w drugim kwartale już będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Będzie to ETF na WIG20. Były pytania konkursowe. Dwa, prosiliśmy o nadsyłanie odpowiedzi do wczoraj wieczorem. Przyszło dużo odpowiedzi. No i będziemy przeprowadzali losowanie trzech iPodów. To pod koniec.
Dzisiaj?
Tak, dzisiaj. Dzisiaj. Tak, dwa tygodnie minęły. Musimy wywiązać się w stosunku do naszych słuchaczy i w szczególności do osób, które zadały sobie trud, odszukały odpowiedzi na pytanie i wysłały. Dzisiaj będzie pod koniec losowanie tych iPodów. Może zacznijmy od tematów krótkich, czyli ciąg dalszy sprawy związanej. A nie, Paweł, jeszcze ja mam za Ciebie pytanie. Jeszcze zanim coś z rzeczy takich wesołych, jaki jest związek między filmem Zaka Snydera, który leciał w piątek na TVN-ie, a liczbą naszych fanów na Facebooku? I teraz pytanie, jaki film leciał w piątek na TVN-ie o 20?
300.
Gratuluję, bardzo dobrze. A liczba naszych fanów na Facebooku od...
A właśnie, nie mogłem znaleźć związku.
Tak, od 5 minut jest 300. Także...
300.
Tak, zachęcamy Państwa do dołączenia do naszych...
Proponuję, żebyśmy przygotowali takie specjalne czerwone pelerynki z tej okazji.
Ale nie rozbierzemy się do majtek, nie będziemy tutaj biegać, jeżeli pozwolisz.
Na szczęście nie i dobrze, że podcast to trochę jak radio i nas nie widać.
Tak, tak, proszę Państwa, wracając tutaj do tematu, jeżeli ktoś chciałby dołączyć naszych fanów na Facebooku, to jest adres jest www.facebook.com/inwestorzy. Co jest fajne, że to nie jest tylko jednostronna komunikacja. To znaczy, to nie jest tak, że my tam zamieszczamy jakieś informacje i Państwo mogą to tam, nie wiem, obserwować, czytać. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś ciekawe informacje, chciałby się podzielić ciekawym linkiem, wkleić jakiś ciekawy wykres giełdowy, to może to tam zrobić. Tak, my umożliwiliśmy to. Tam jest kilka opcji na tym Facebooku, mogliśmy tego nie zrobić, ale to zrobiliśmy. Jeżeli ktoś miałby coś ciekawego do zamieszczenia na tym Facebooku, no, związanego z inwestowaniem na giełdzie, bądź też już stricte związanego ze sprawami inwestorów indywidualnych, to tam może to umieścić, podzielić się ze wszystkimi osobami. Im więcej nas będzie, to tym to dotrze do większej liczby osób. Także bardzo serdecznie zapraszamy na naszego Facebooka.
Pamiętasz, ile było Spartan na końcu?
Na samym końcu jednego odprawili. Jednego. Oni generalnie zginęli.
Nie tak? Z tych 300, tylko w ostatniej scenie.
Tak, 10 tysięcy.
Więc następny komunikat odnośnie Facebooka będzie wtedy, kiedy przekroczymy 10 tysięcy.
Czyli już za dwa tygodnie, tak?
Dobrze,
nie, no dobra, nie.
Wracamy do
naszych
spraw.
Dobra, naszych spraw. Ciąg dalszy fixingu z 19 marca, tak? To już będzie... No ponad tydzień.
To jest najdłuższy fixing, jaki pamiętam.
Tak, przypomnę, że tydzień temu my tutaj spekulowaliśmy z naszej szklanej kuli, cóż takiego mogło się zdarzyć. Znaczy, to wszyscy wiedzieli, co się zdarzyło, ale szukaliśmy pobudek. Jak duży inwestor, który dysponuje ogromnymi pieniędzmi, mógł zarobić na tym fixingu? No i nasza spiskowa teoria dziejów była taka, że ktoś miał długie pozycje, jego kolega, który zarządza ogromnym funduszem, teraz okazało się, który miał około 290 milionów wolnych złotych, kupił ogromny pakiet akcji, kupował ogromny pakiet akcji przez ostatnią godzinę, po czym wszystko sprzedał na fixingu.
No tak.
Taka była nasza teoria. Oczywiście wiadomo, żeby zrobić to z głową, nie zostać posądzonym o manipulację, trzeba to zrobić tak, żeby nie było żadnego związku, wiadomo, kapitałowego przede wszystkim między tymi podmiotami, które wykonywały te zlecenia, a osobami, które ewentualnie posiadały te długie pozycje.
Dokładnie.
Tak, i tam jakby zaletą tego dnia, tego, kiedy wygasają kontrakty, jest to, że ktoś posiada tych otwartych kontraktów bardzo dużo, nie musi ich zamykać, tak, bo one same wygasają. Mhm. To jest fajne, bo jeżeli ktoś posiada bardzo dużo otwartych pozycji, nie tylko długich, w jedną bądź w drugą stronę, zamknięcie naraz dużej liczby kontraktów terminowych, wiadomo, powoduje poślizg cenowy i odpowiednie realizacje tego zlecenia, no nie po takich cenach, jakbyśmy chcieli. No więc taka była nasza teoria. No i tutaj mam przed sobą akurat parkiet bodajże weekendowy z oświadczeniem Komisji Papierów Wartościowych, która nie doszukała się manipulacji, znaczy nie doszukała się, być może doszło do manipulacji, ale nie z Londynu. Ja tu pozwolę sobie odczytać, co miał do powiedzenia pan Łukasz Dejnowicz, rzecznik komisji. Nie potwierdza się teza, że giełdowe zdarzenie sprzed tygodnia było świadomym działaniem zagranicznej instytucji finansowej z Londynu w celu osiągnięcia korzyści na pozagiełdowym rynku transakcji pochodnych. No, okej, okay, no to rozumiem, znaczy, to wcale nie znaczy, że nie było żadnej manipulacji, tylko znaczy to, że to nie był nikt z Londynu.
Tak, to dla mnie to właśnie tyle znaczy. Ja dwie rzeczy może tutaj dodam. Po pierwsze, nie wierzę, że ktoś zawyża cenę rozliczeniową tak dla zabawy.
No to za to dużo pieniędzy.
To jest niemożliwe. Jednak 290 milionów złotych to w dolarach czy w euro to już są takie dość konkretne kwoty i myślę, że no chyba nikt by się nie odważył tak przy
dla
kawie,
sportu.
Trochę dla sportu, rzucić taką gotówkę na rynek.
Dokładnie. Jak tu wchodzą takie kwoty w grę, to ja też nie wierzę w przypadek.
Tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ten komunikat jeszcze znaczy dla mnie tyle, znaczy ja bym tutaj w ogóle zmienił w tym artykule tytuł. Można by równie dobrze powiedzieć, jak nieświadomie, skoro to nie była świadoma manipulacja, to można by go trochę prześmiewczo nazwać, jak nieświadomie zarobić kilka czy kilkanaście milionów.
Ale nie, bo to nie jest tak, że nie było manipulacji, godziny. Tylko że manipulacja była, ale nie, że jak tak w pierwszym, tam nie wiem, też w poniedziałek, jak tydzień temu tutaj wróżyliśmy z fusu,
no tak, ale
to na pewno ktoś z Londynu, nie wiem, skąd nam
znaczy,
się to wzięło.
Nie,
wtedy.
To myśmy wtedy, ja chyba nie mówiłem w ten sposób, ja byłem już wtedy przeświadczony, już na podstawie artykułów prasowych i wypowiedzi telewizyjnych, że te zlecenia na akcje poszły z Londynu.
No, zlecenia
to wtedy
akcje,
wiedzieliśmy,
tak.
Natomiast nie było wiadomo, czy to sama instytucja, która kupowała akcje, była również zaangażowana na rynku instrumentów
pochodnych. Bo okazuje się, że tu wcale nie musiały być pochodne na, znaczy kontrakty na WIG20, to mogły być jakieś pochodne na rynku pozagiełdowym. Tak, jakieś pochodne, no gdzieś, gdzie instrumentem...
No tylko jakie pochodne?
No jest mnóstwo takiego typu instrumentów, że możesz dogadać się z bankiem, żeby ci wystawił jakieś pochodne, jakiegoś forwarda, którym instrumentem rozliczonym będzie właśnie na przykład kurs rozliczeniowy z WIG20. Może takie rzeczy robić.
Nie, no to ja wiem, tylko że...
Znaczy najbardziej taką dla nas oczywistą
sprawą. Nie wierzę, że to jest przypadek i na pewno ktoś na tym zarobił.
Mhm. Ja tylko tutaj dodam jakby uzupełnienie wypowiedzi pana Łukasza Dejnowicza. Co parkiet już pisze, to już jest tekst redaktorski. Pan Łukasz Dejnowicz dodał, że przy okazji sprawdzania cudofixingu zidentyfikowano inne czynności podmiotów nadzorowanych przez KNF, które będą wyjaśniane z zainteresowanymi. Obecnie trwają analizy sposobu realizacji dyspozycji klienta przez dom maklerski, które zachwiały rynkiem w poprzedni piątek. Czy to by dowodziło mojej teorii, że to była zabawa za pieniądze klientów?
Albo tu jeszcze można coś innego w tym stwierdzeniu przeczytać, że wszyscy próbowali zakombinować na tej sesji, ale tak jakby to, co się wydarzyło, to przysłoniło wszystkie inne tutaj działania, być może naszych krajowych instytucji finansowych, które próbowały
się
tam parę złotych zarobić,
ale okazało się
za małe i za słabe.
Jak wkroczył ktoś z zagranicy.
Dokładnie.
Z taką kasą.
No i poniekąd przez przypadek wpadły.
Dokładnie, bo nie spodziewali się, że KNF będzie się pochylał nad tą ostatnią godziną, no ale to jakby to jest ryzyko wkalkulowane. Wiemy, że ta ostatnia godzina jest, że tak powiem, bardzo wrażliwa i jakby moim zdaniem z gruntu KNF powinien badać co kwartał. Była manipulacja, nie było manipulacji, to by dobrze by było zbadać, co się przez ostatnią godzinę w dniu trzech wiedźm wydarzyło.
Ale to się będzie działo zawsze i już może przechodząc do zakończenia tego wątku, muszę przyznać, że takie oświadczenie KNF absolutnie nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Ja powiem wręcz, że byłbym zdziwiony, gdyby ta sama instytucja...
A nie, no to oczywiście to tak byłaby amatorszczyzna niewiarygodna.
Terminowym i kasowym w tym samym czasie.
Nie, no oczywiście, to nie mogło tak być. To jakbym tam...
No ale wiemy, jak to się mogło odbyć. To dwóch maklerów, którzy się mogli poznać na konferencji, jeden z Hongkongu, drugi z Londynu, mogli się kiedyś spotkać na kawie, zdzwonili się i zrobili parę transakcji.
Dokładnie.
I tyle.
Jeden do drugiego napisał na Twitterze teraz. No teraz. I ten drugi. Ten drugi właśnie zrobi to,
ale
co
wiesz
zrobi.
Co, ale już tak na poważnie całkiem. Zastanawiałeś się, czy cokolwiek można z tymi fixingami zrobić?
Wiesz co, nie. Nie wiesz co, muszę tylko, wiem, czytałem jakimś na blogu Grześka Zalewskiego, że on tam muszę się zainteresować dokładnie, że podobno mechanizmy te fixingowe w Londynie i gdzieś tam jeszcze są inne.
Mogę ci powiedzieć jakie.
To wiesz jakie? Tak. To muszę chętnie bym się dowiedział właśnie.
No to ci powiem, to są fixingi dynamiczne.
Czyli nie wiadomo kiedy będzie fixing w ostatniej godzinie. Sprytne.
Nie w ostatniej godzinie, w ostatniej minucie. U nas jest fixing 16:20, tak?
Tak.
Gdybyśmy taki mechanizm wprowadzili, to on powinien mniej więcej wyglądać w ten sposób, że na początku sesji komputer zupełnie jakoś statystycznie, stochastycznie, generatorem liczb losowych wyznacza ten fixing.
Między 16:19 a 16:20.
Tak, na przykład na 16:19 i 36 sekund. I oczywiście tej informacji się nie podaje.
Nie,
to jest informacja tajna, poufna. Ona jest znana tylko systemowi informatycznemu i nawet pracownicy giełdy tego nie wiedzą.
Nie powinni przed faktem wiedzieć, wolno tylko zajrzeć po fakcie, jak to było.
Otóż to. I teraz nie wiadomo, kiedy ten fixing nastąpi. Zawsze pojawia się ryzyko, że nie zdążysz złożyć albo wycofać zlecenia.
Ale wiesz, że to by nie zadziałało tutaj, bo tutaj chodziło o to, że chodziło tym dużym zleceniem o podwyższenie ceny rozliczeniowej kontraktów, moim zdaniem.
Tak, oczywiście.
Więc
tak,
to, czy tam się, czy zamknęłoby się 16:19, czy 16:20, nie ma znaczenia, bo przez całą godzinę było bardzo wysoko. Tak?
No, ale wiesz,
oni tylko na fixingu oddali te akcje.
No tak, tylko że oddali na fixingu. Mieli pewność, że oddadzą te akcje, dlatego
pozwolili. No to zawsze by oddali, tylko chodziło o zaniżenie, wiesz. Ten dynamiczny fixing jest fajny, żeby nie było wiadomo, że dokładnie, wiesz często jest tak, że ktoś na przykład rzuca bardzo duże zlecenie i 5 sekund przed końcem, przed fixingiem wycofuje to zlecenie.
Tak, Michale, tylko wiesz, ja nie do końca się z tobą zgodzę, bo jednak jeśli oni mieli zaplanowane, że te akcje zostaną sprzedane na fixingu dokładnie o 16:20, te zlecenia zostały złożone, po drugiej stronie zaczęły pojawiać się jakieś zlecenia, też nie wiemy, czy to nie jest tak, że na przykład po drugiej stronie dużych ilości akcji nie odebrały jakieś podmioty czy inwestorzy, którzy wiedzieli, że takie na przykład zlecenia się pojawią, że to w pewnym sensie również taką tezę mogę postawić, ona jest nie do obronienia, nie do udowodnienia, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, że również powrót tych akcji na rynek w pewnym sensie
był ustawiony.
To wszystko byłoby znacznie trudniejsze i taki dynamiczny fixing wprowadziłby no dużą dozę niepewności.
A w tym Londynie, zapytam, to jest minuta?
To jest jedna, to jest... Tego nie jestem pewien, ale z tego, co słyszałem w wypowiedzi właśnie Krzyśka Zalewskiego, wydaje mi się, że to jest minuta, jeśli dobrze pamiętam.
Ale wiesz, tak, że w tej konkretnej sytuacji nie widzę zastosowania, ale jeżeli chodzi o ogólnie, tak, żeby cały czas tak było, to widzę. Bo raz, umówmy się, raz na jakiś czas w Polsce zdarza się cudowny fixing.
Tak,
nie wiadomo skąd się bierze, że fixing jest 2% od ostatnich notowań.
Trochę by się skończyło takiej tak zwanej kombinatoryki giełdowej.
Tak, i że ktoś tam...
Albo wyciągania na przykład jedną akcją
w szczególności takich zleceń, że ktoś wycofuje ogromne zlecenie na naście albo kilka sekund przed fixingiem.
Dokładnie.
Tak, że wrzuca ogromne, żeby zbadać rynek i wycofuje tuż przed. To takie, żeby się skończyły, bo nigdy by nie wiedział, czy takie zlecenie wrzucone... Powiedziałbym, no jak wędka dostała, żeby sprawdzić, czy coś nie wypłynie, nagle nie okaże się, że ryba mu weźmie.
A co byś powiedział na poszerzenie indeksu głównego?
Na WIG30.
Wiesz co? Czy to by pomogło?
Ja się akurat, jeżeli chodzi o to, to znaczy ja jestem przeciwny, tak? Wyrobiłem sobie zdanie, jak przeczytałem artykuł bodajże Grześka Urazińskiego z ostatniego albo przedostatniego Forbesa, kiedy on sprawdził, jakie to by były spółki i że ta 30 spółka, nie pamiętam co to było, to było już tak, no jesteśmy za małym krajem, tak, żeby nazywać to WIG-iem 30. Znaczy na pewno z punktu widzenia to, co chcesz powiedzieć, że z punktu widzenia możliwości manipulacji, im więcej spółek w takim indeksie głównym, tym trudniej o manipulację. No ale jakby z punktu widzenia reprezentatywności, wiesz, ten koszyk, 30, ta 30 spółka jest tak koszyk. Mizerna, że ja dajcie spokój. Nie?
Tutaj podsumowałem jakiś pomysł, ja nie uważam, żeby to było rozwiązanie właśnie nie na podoba. Tego typu...
Ja jestem przeciwny, to znaczy, ale nie z tego powodu, Michale, nie z powodu manipulacji.
No bo WIG 20 to w tej chwili jest WIG 5, WIG 30 tak. To tak naprawdę też będzie WIG 5. No tam różnica będzie absolutnie minimalna, pójdzie koszyk i... wyciągnięcie kursów 5 spółek spowoduje wyciągnięcie indeksu.
Tak samo jak czy to będzie 20 czy 30 największych spółek.
Dokładnie, chyba żeby w jakiś sposób zmienić sposób naliczania tego indeksu. Mhm. Powiem szczerze, że nie do końca jeszcze mam kilka pomysłów, nie będę tutaj spekulował.
Że udział tych 5 spółek, żeby tak przeliczyć inaczej, żeby udział tych 5 spółek nie był tak duży. HMP, KOBP, teraz PG. No
ja
to
absolutnie pozostawię tutaj poddam pewien pomysł pod rozwagę i zostawię go absolutnie bez komentarza, bez odpowiedzi. Dobra, no. Na przykład, gdyby tuż przed fixingiem albo w ostatniej godzinie udział spółek w indeksie był również w pewien sposób stochastyczny.
Nie podoba mi się, ale ponieważ powiedzieliśmy, że zostawimy bez dalszego komentarza.
Ja nie powiedziałem, że mi się podoba. Tylko
to jest taka burza mózgu.
Rzuciłem w eter jakiś pomysł. Ale już całkiem na poważnie. Wiesz, co można by zrobić? Co byś powiedział na przykład na to, żeby ta cena rozliczeniowa kontraktów nie była brana z ostatniej godziny, tylko na przykład z 4 godzin, albo wręcz z całego dnia.
Czyli nie mielibyśmy godziny 3 wieczorem, tylko 4 godziny 3
na przykład, albo całą sesję. Że trudniej jest wyciągnąć cenę rozliczeniową w ciągu całej sesji, bo musisz tak naprawdę dbać, pilnować.
To musiałbyś mieć 290 milionów razy.
Razy dużo więcej. Musiałbyś całą sesję pilnować, tak, no żeby jednak
godzin, tak naprawdę,
te wahania nie były bardzo duże, żeby ta średnia była ze wszystkich co 15 sekund na indeksie 20, żeby ona była.
Ciągnąć cały dzień.
Otóż to. I tutaj jest potrzebna naprawdę dużo gotówka już. Wtedy moglibyśmy mieć jeszcze rekordowe obroty poniżej te 4200.
To na pewno jest lepszy pomysł niż losowość składu indeksu w ostatniej godzinie. To na pewno.
Jeśli chodzi o losowanie, to jeszcze możemy dużo rzeczy losować, ale...
Dobra, to będzie losowanie pod sam koniec, jeżeli tutaj już cały czas o tym.
A to nie do tego piłem, ale dobrze, że mi przypomniałaś.
To mam wrażenie, jak ta sprawa będzie się rozwijać, jeżeli będziemy mieli kolejne komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, to na pewno jeszcze tutaj skomentujemy, bo jestem bardzo ciekaw rozstrzygnięcia. No jestem bardzo ciekaw, czy uda się znaleźć, tak? Czy będzie jakiś związek, że ktoś miał pochodne, ktoś miał gotówkę i czy jest tam jakieś powiązanie. Zobaczymy.
Już ci teraz powiem, że nie będzie. Nikt nie znajdzie, powiązania oficjalnie nie było. Znaczy było, ale jest nie do znalezienia.
Znaczy nie chciałem tego głośno mówić, ale uważam.
Ja to powiedziałem.
Dobra, no to ja się podpisuję.
Dobra, ale nie powiedziałeś wciąż.
Okej, tak. Kolejny temat, który tutaj króciutko tylko bardzo poruszymy, to są notowania z ostatnich 2 tygodni Petrol Investu. Jeden z naszych słuchaczy, pan Marcin, przysłał do nas na pewną sugestię, żebyśmy się zajęli tym Petrol Investem. Musimy pana Marcina... troszkę przeprosić, ale nie zajmiemy się Petrolinwestem, bo tak naprawdę usiedliśmy do tej spółki, popatrzyliśmy na komunikaty bieżące. Jak miałbym się autorytatywnie wypowiadać o tym, co tam jest, tak, przyczyną czego i tak dalej, skąd wzrosty, skąd spadki, to obawiam się, że nie mógłbym tego zrobić. Nie potrafię powiedzieć, tak?
Ja musiałbym wziąć urlop na spokojnie, żeby wszystko dokładnie chronologicznie móc poustawiać i zrozumieć, co tak naprawdę w tym Petrolinweście się dzieje.
Tak, znaczy, tam część komunikatów jest zrozumiałych, tak? Wszedł w nich EBOR. To jest dla mnie jasny komunikat, tak? Tam podejrzewam 50 milionów dolarów.
No ale jeśli chodzi o manipulację, czy wykorzystanie informacji poufnej, bo takie chyba były sugestie.
Były sugestie, że jakby wypowiedzi zarządu, działania zarządu to są w opinii pana Marcina i nie tylko, jakby tutaj właśnie skłaniają, że to jest podejrzenie o manipulację, jest tak tutaj bardzo oczywiste. No my przyznam się, że tak patrzymy i to jest bardzo tak skomplikowana sprawa, że to ciężko nam jest do tego
podejść. Na pewno
wiadomo
tyle, że komunikat, raport bieżący z informacją o dofinansowaniu w kwocie 50 milionów dolarów przez EBOR pojawiła się 9 marca. Tak. 10 marca był wzrost 26%.
Tak, zgadza się.
Tutaj trudno powiedzieć, czy ciężko w ogóle powiedzieć, że no ktokolwiek cokolwiek wykorzystał, skoro do tego 10 marca oczywiście tam kurs wzrastał, nawet 15 lutego wzrósł 25%, ale proszę zwrócić uwagę, że 3 tygodnie przed tym 15 lutego. Mhm. 3 tygodnie przed tym terminem, no, kurs gwałtownie jednak spadł i to być może, że było, wiesz, zgodnie z zasadą, że nawet koń zrzucony z pierwszego, nie, tak?
Z ostatniego piętra.
Z ostatniego piętra odbije się na wysokość pierwszego.
Tak, a ten koń tutaj spadł z wyjątkowo wysokiego piętra,
no,
prawda?
Tak,
jak patrząc na notowania historyczne. Znaczy, więc tam później jeszcze po tym wiadomości o Eborze było jeszcze o tym podpisaniu umowy z Totalem, tak? Już na jakieś czynności wykonawcze. Tu się tak podzielę taką uwagą, słyszałem taką wypowiedź w TVN CNBC analityków, nie pamiętam teraz dokładnie jakich, którzy mówią, że dobrze tam, że ciężko też się z nimi oceniać. Tak, ten Petrolinwest, bo tak, bo tam jest duża chłonność spółki na gotówkę. Tak? Tutaj w ramach tutaj dowcipu spółka ostatnio zostały dopuszczone do obrotu akcje serii bodajże V. Tak? Tam ci analitycy śmiali się, że niedługo zacznie brakować literek w alfabecie na kolejnej emisji. No i dobrze by było z punktu widzenia inwestorów, żeby spółka w końcu podjęła jakąś działalność, powiedziałbym taką, że ją widać. Tak? Mm-hmm. Że ją widać, a już dzięki mogliby już dobrze by było, żeby pierwszą baryłkę ropy wydobyli. Tak, bo na razie to, co jakby budzi moje tutaj rzeczy, wątpliwości, to jest po pierwsze sposób pisania komunikatów, a po drugie sprawa, to ciężko mieć pretensje do spółki, pewien pożyczek akcji, które wykonuje, no ale nie spółka, tylko jednak główny akcjonariusz.
No bo spółka nie powinna mieć swoich akcji. Znaczy, no może mieć, ale co do zasady nie powinna ich mieć.
To za chwileczkę będziemy o tym mówić.
Dokładnie.
Tak?
Ale ja rzeczywiście zwróciłem uwagę na ten komunikat o tym, że Procom pożyczył całkiem sporą liczbę akcji. 26 lutego pożyczył ten komunikat, poszedł na rynek 4 marca.
Mm-hmm. Tutaj
ktoś powiem szczerze, że mi by się już zapaliła gdzieś czerwona lampka.
Przepraszam, że przerwę, że gdyby tak ogłosić konkurs na komunikat spółki napisany w sposób absolutnie najmniej zrozumiały, jak się tylko da, to ten tam jest seria komunikatów o tych transakcjach, o tej pożyczce akcji, to te komunikaty byłyby w czołówce. To jest, jeżeli ktoś nie siedzi głęboko w Petrolinweście, nie ma tam naprawdę wszystko, jest, nie wiem, analitykiem dedykowanym spółce Petrolinwest, to moim zdaniem nie ma szans, żeby zrozumiał ten komunikat.
Ale to jest jeszcze ciekawy aspekt, taki bardziej generalny. Zobacz, jak Petrolinwest pożyczył akcję. Być może te terminy tak pokazują, wcale bym się nie zdziwił, gdyby te akcje były wykorzystane do krótkiej sprzedaży, bo po co i w jakim innym celu pożyczać akcje?
No właśnie, pytanie, po co spółki pożyczają? Po co pożycza się akcje spółki? Przychodzi tylko krótka sprzedaż.
Tylko krótka sprzedaż, ale ciekawe jest to, że również przy pożyczaniu akcji również rodzą się obowiązki informacyjne. Czyli my wiemy, że Procom pożyczył akcję,
i wiemy,
bo musiał o tym poinformować, bo de facto to się traktuje tak, jakby tych akcji nie miał przez chwilę. Czyli zszedł ze swojego zaangażowania, przekroczył progi i musiał.
I tam w 2011, jak te akcje będą do niego wracały, to na rok pożyczał z tego, co widziałem. To będzie musiał informować o tym, że te akcje z powrotem jakby wróciły do spółki.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Powiem tak, no, tak jak mówiłem, no, nie chcemy się mądrzeć na ten temat, bo jakby no, nie czułem do końca,
jeżeli
ktoś...
jest trudna, zagmatwana, niejasna.
Tak.
Ja mam tylko taką swoje własne przemyślenie w tej sprawie. Powiem ci coś bardzo takiego osobistego, Michale. Jako inwestor. Ja spółek, których nie rozumiem, których polityki nie rozumiem, których polityki informacyjne i biznesowe.
Nie jestem w stanie ze zrozumieniem raportu bieżącego.
Nie jestem w stanie przeanalizować, jakie są powiązania pomiędzy akcjonariuszami, albo pojawia mi się co chwilę, co kilka dni czytam o jakiejś nowej spółce czy funduszu zarejestrowanym gdzieś na Cyprze, który obejmuje nowe akcje. W ogóle nie wiem, kto z kim, po co i dlaczego. Oprócz tego, że główna zasada jest taka, że no, spółka nie generuje gotówki, nie ma zysków i jest studnią bez dna, jeśli chodzi o pieniądze.
A ropa będzie albo nie będzie.
No to być może, że warto po prostu no, odpuścić sobie inwestowanie w taką spółkę.
A dodajmy, że to jest
bardzo moja prywatna opinia.
No, ja mam podobnie. Także panie Marcinie, bardzo przepraszam, ja napisałem dzisiaj do pana maila w dniu dzisiejszym, jeżeli pan ma jakąś swoją tak, teorię, co takiego dzieje się w Petrolinweście, no to nie wiem, zapraszamy do podzielenia się tą opinią, bardzo chętnie jesteśmy w stanie tutaj na wizji podzielić się, bo ja przyznam się szczerze, jakby pod wpływem pana maila zacząłem to analizować, no i sam jestem ciekaw, co tam się, zaczęło mi ciekawić, co tam się z tym Petrolinwestem dzieje.
W każdym razie taką opinię od jednego z analityków słyszałem, że Petrolinwest w tej chwili jest prawie, że szczytem marzeń spekulantów.
Tak, też
potężne obroty idące w dziesiątki milionów złotych.
Tak, porównywalne z tymi największymi spółkami.
Wahania po kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Ale to jednak nie jest szczyt. marzeń spekulantów.
Nie, nie jest szczyt marzeń spekulantów.
Wiesz, co było no. szczytem marzeń spekulantów?
No to powiedz mi.
Kontrakty na Petrolinvest.
A, kontrakty, no rozumiem. Przynajmniej przez ostatni, w ostatnim okresie tam dwóch, dokładnie.
Tygodni.
Dobra, zostawmy ten Petrolinvest, bo tak no, proponuję, żebyśmy dalej się nie mądrzyli na ten temat, bo nie, może też tak jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś z Państwa ma swoją teorię na ten temat, co się dzieje po kolei, co się dzieje i co się działo i co się może stać w Petrolinweście, zachęcamy do podzielenia się tą opinią. Dobra, po tym krótkim, aczkolwiek nieco przedługawym wstępie.
To był wstęp,
o tym skupie akcji własnych. Pawle, chciałem Cię zapytać, bo tu wiem, że masz ciekawy temat. Powiedz mi, kiedy spółki, jakie są motywacje spółek giełdowych do kupna akcji własnych?
Czy zasadniczo jest jedna motywacja. Mhm. Tak? Skupuje się, spółka ma gotówkę, skupuje akcje własne w celu umorzenia. Przynajmniej na początku.
Większość
uchwał o skupie akcji własnych skonstruowana jest w ten sposób, że są to skupy akcji w celu umorzenia.
Mi się nigdy nie podobają takie komunikaty. Wiesz czemu? Że spółka ma gotówkę i mówię, co by tu zrobić? No dobra, skupmy akcję w celu umorzenia. Znaczy, że nie mają pomysłu na to, co z nią zrobić. Tak?
Ja bym wolał,
żeby spółka zainwestowała w coś, co będzie miało wysoką rentowność. Tak? Nie wiem, czy w swój biznes, czy w coś innego. Nie wiem, cokolwiek. Wiesz, mamy za dużo pieniędzy w kasie, może dywidendę można wypłacić.
No tak, tylko że jak wypłacisz dywidendę, to wypłacisz dywidendę, to po prostu pozbawiasz spółki tej gotówki i akcjonariusze dostają dywidendę.
No a jak
przy skupie akcji własnych w celu umorzenia, najpierw po pierwsze jest możliwość wpływania na kurs. Więc tu jest jakaś wartość, potencjalnie wartość dodana dla akcjonariuszy,
no.
A sam fakt umorzenia akcji no jednak poprawia
wskaźniki. Z korzyścią dla akcjonariuszy, bo wiem, tak. Że czy ktoś miał 5%, a zaraz będzie miał 6%. Czy tam albo, no,
czyli
no,
de facto więcej, wzrost zysku netto na jedną akcję, wzrost wskaźników.
No wiem, no ale to, no, nie no rozumiem, wiem to, tak, że to jest jakby teoretycznie z korzyścią dla akcjonariuszy, mi się jakby nigdy nie podoba.
Czy bardziej się opłaca wziąć dywidendę, czy bardziej się opłaca skupić akcję i umorzyć? No, powiem szczerze, że takich badań chyba nikt nie robił.
Dobra. No dobra, zostawmy to na razie, tak, bo to jest tylko moja prywatna opinia, że mi się to nigdy jakoś nie podobało tak historycznie. Powiedz mi tak, czy kto to o tym, kto decyduje o tym? Czy to jest zgoda wolnego potrzebne, czy zarząd może sam?
A tu jest ciekawa sprawa, bo jak się dokładnie poczyta kodeks spółek handlowych, to się okazuje, że prawie wszyscy robią to źle na rynku. Są tak? Spółki, które to robią dobrze, ale chyba są jednak w mniejszości.
A jak Yeti. Ktoś robi, wiadomo, że istnieje, a nikt nie widział.
No, coś w tym stylu. Co do zasady jest tak, że spółka nie nabywa akcji własnych. Oczywiście są wyjątki. Jednym z tych wyjątków jest właśnie skup akcji własnych w celu umorzenia. Mhm. I tutaj, moim zdaniem, niepotrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia.
Ale jak to?
No właśnie tak to. Popatrzyłeś na mnie zdziwiony.
Tak, ewidentnie. Mhm. To z nim takie oczy jeszcze raz.
Odpowiedni przepis w kodeksie spółek handlowych mówi tyle, że spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji, czyli akcji własnych, i zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji w celu
ich umorzenia.
To po co zawsze
i walny? Koniec. I nie ma nic o żadnym walnym. I nikt nie zwraca na to uwagi, że teoretycznie można by kupić akcje własne w celu umorzenia bez zgody walnego zgromadzenia.
Sprytnie.
No,
ale chyba wszyscy
nie wszyscy słyszałem. Robią przez walne.
To jest poważna sprawa.
To jest uzasadnienie, bo to nigdy na to dlaczego nie to robią przez walne.
Bo nigdy na to nie idzie 100 zł, tylko zawsze coś w grubych
jeśli to jest,
milionach.
I w ten sposób no, wydaje się, że rzeczywiście można ten skup akcji własnych w celu umorzenia bez zgody walnego przeprowadzić, ale wszyscy jednak robią.
No to chyba złego
robią to przez walne zgromadzenie. Po pierwsze, transakcja może być na tyle duża, że może ona powodować wydatkowanie środków w takiej wysokości, że pojawi się obowiązek informacyjny. Coś na zasadzie kontraktu znaczącego.
Tak.
A druga rzecz jest taka, że tutaj trzeba by się odwołać do ustawy o obrocie.
Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Paweł jest obłożony jakimiś tutaj książkami.
Nie. Ustawa o obrocie definiuje...
jedną
podaje,
ustawę.
Podaje definicję manipulacji. Tak? Co manipulacją jest. I w ustępie... trzecim artykułu 39 ustawy o obrocie, czyli tam, gdzie się o manipulacji mówi, jest napisane, że przepisy dotyczące manipulacji albo w ogóle definicja manipulacji, czy te przypadki, które są manipulacją wskazane w ustawie, nie obowiązują w przypadku nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną. Tak? Czyli jeśli spółka nabywa akcje własne, to co do z definicji, z brzmienia literalnego ustawy, nie jest to manipulacja.
Choćby nie wiem, jak to robili.
I to jest właśnie moim zdaniem przyczyna, dla której wszystkie skupy akcji własnych odbywają się za zgodą walnego zgromadzenia.
Czyli znaczy nikt z zarządzających nie chce brać...
Tak zarząd ściąga z siebie odpowiedzialność w pewnym sensie.
No ale to jest dla mnie okej. Okay. W sensie to ubieganie tutaj... się o zgodę walnego nie jest moim zdaniem niczym złym. To, to co mówisz. To znaczy, że to jest poważna sprawa. Akcjonariusze powinni wiedzieć o tym. Tak.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to jakby ten aspekt skupu akcji własnych, który w tej chwili poruszyliśmy, to jest, powiedziałbym, sprawa drugorzędna. Do tej najciekawszej rzeczy jeszcze nie doszliśmy. Bo o ile można poprosić walne zgromadzenie, żeby wyraziło zgodę na skup akcji własnych w celu umorzenia. I to jest jakby, powiedzmy, jedna podstawa prawna skupu akcji własnych. A druga podstawa prawna to jest skup akcji własnych
w innym celu.
W celu innym. Tak, to się odbywa.
Z tego, co pamiętam, to spółki kupują na przykład w celu zaoferowania menedżerom, że jakichś programów menedżerskich.
Dokładnie, albo wręcz od sprzedaży w późniejszym terminie. I teraz ta druga grupa, czyli wszystkie inne cele oprócz umorzenia, to jest skup akcji własnych, który musi się odbyć za zgodą walnego.
A, i to już musi być zgoda walnego.
I tutaj się musi odbyć za zgodą walnego. No, dokładnie. I teraz, jeśli zrobisz taką uchwałę, że walne zgromadzenie podejmuje decyzję o skupie akcji własnych w celu umorzenia, to chociaż walne zgromadzenie podejmuje tą uchwałę i wyraża zgodę, to moim zdaniem jakby to podanie tej podstawy jest tutaj nadmiarowe, niepotrzebne. Tak naprawdę jest to przypadek, gdzie tej zgody w zasadzie nie musiałoby być.
No ale było.
I to jest ten, i to jest ten pierwszy przypadek, czyli w celu umorzenia.
Ale powiedz mi taką rzecz. Czy spółki, powiedzmy załóżmy, że ten zarząd zgłosił się do zwolnego o zgodę na skup akcji własnym celem umorzenia, tam skupili tam ile tam chcieli i tak dalej. I czy w tym momencie zarząd spółki, bo nie wiem, w ogóle spółka może zacząć zastanawiać się, no dobra, to umarzamy, czy robimy sobie coś innego z tym, jak chcemy? Czy to w ogóle jest dozwolone?
No i tutaj jest ta rzecz najistotniejsza, do której mieliśmy dotrzeć po tym przydługawym wstępie.
32 minuty.
Tyle nam zajął przydługawy wstęp.
Tak, i ten najważniejsza rzecz jest właśnie teraz.
Najważniejsza rzecz jest taka, że jeśli kupuje się akcję w celu umorzenia, to nie trzeba zawiązywać kapitału rezerwowego. Jeśli zawiązuje się akcję, jeśli skupuje się akcję w innym celu niż umorzenie, należy zawiązać kapitał rezerwowy, dokładnie taki sam jak kapitał dywidendowy. Czyli jeśli spółka nie ma zatrzymanych zysków z lat poprzednich i nie ma zysku za ostatni rok obrotowy, de facto nie może utworzyć kapitału rezerwowego na dywidendę.
Bo nie bardzo jest
z czego. W związku z czym nie może również na walnym zgromadzeniu stanąć uchwała w sprawie skupu akcji własnych w celu innym niż umorzenie. Bo na ten inny cel należy zawiązać rezerwę.
A co mówi praktyka rynkowa?
A praktyka mówi w ten sposób,
że kupują celem umorzenia, a potem się zastanawiają.
A kupują celem umorzenia, a później uchwałą walnego zgromadzenia zmieniają cel skupu akcji własnych. Czyli kupiliśmy w celu umorzenia, nie robiliśmy rezerwy,
tylko krowa nie zmienia poglądu,
a po roku dochodzą do wniosku, że no to jednak weźmy te akcje i na przykład przeznaczmy je na przejęcie. Albo na program menedżerski, albo na cokolwiek innego. I moim zdaniem to jest nielegalne działanie.
A często się tak zdarza? Często. Już tam nie wymieniając po nazwiska, w sensie po nazwach spółek, to się często zdarza?
Często.
A to czy to jakbyś tak, nie wiem, może to zaskarżyć?
Jeśli jesteś na walnym, to tą uchwałę,
bo to zmieniającą
tą
cel?
Uchwałę zmieniającą cel daje się spokojnie zaskarżyć. Moim zdaniem to jest uchwała, która obchodzi ustawę.
Był jakiś precedens?
Nie było.
Nie było, bo nie znam się, wiesz, bo trzeba by poszukać przypadku, że tak się stało i naruszyło to, ewidentnie było takie działanie na szkodę akcjonariuszy.
My musimy po prostu jeździć na walne zgromadzenia tam, gdzie się o tych akcjach własnych będzie dyskutowało.
Ale wiesz co, bo jeszcze
prostu czekać na taki przypadek. Tutaj nie chodzi o szkodę albo działanie na szkodę akcjonariusza. Tutaj chodzi, Michale, po prostu o unieważnienie. Unieważnienie jako uchwały sprzecznej z prawem. Bo żeby... To, co się w tej chwili bardzo często robi, to się skupuje akcje własne w celu umorzenia i tutaj nie trzeba zawiązać rezerwy.
No rozumiem.
Tak? I zmienia się przeznaczenie tych akcji. Gdybyś chciał do takiego stanu od razu doprowadzić,
to musiałbyś zawiązać rezerwę.
Czyli w ten sposób, na zasadzie takich dwóch uchwał, najpierw skup w celu umorzenia, a później zmiana celu, obchodzisz obowiązek zawiązania rezerwy, obchodzisz ustawę, obowiązek, który jest nałożony ustawą.
Tak, ale sam się, czy gdzieś po drodze jest, wiesz, bo to, że coś tam jest, jesteś tutaj bliżej z tymi sprawami prawnymi, dla mnie to, że jest jakieś tam obejście prawa, a to nie jest działanie na szkodę akcjonariuszy.
Nie, nie jest.
No mnie aż tak bardzo nie razi.
No z mocy prawa powinno być to
nieważne.
Łatwo zaskarżalne.
Tak, ale po co?
Po co?
Mm-hmm. No. Żeby nie było obchodzenia prawa, ja wiem, ale chodzi mi, wiesz o co mi chodzi. Często jest tak, że przepisy prawne są tak zrobione, że działać zgodnie z prawem, a działać racjonalnie to jest dwie różne rzeczy. Wiesz, że często tak jest.
Wiesz co, Michale, no, to w zależności od sytuacji spółki. Ja bym tutaj powiedział, że nie wolno generalizować. Zauważ,
to zgadzam się. No,
zauważ, że to obejście KSH, czyli bez zawiązywania rezerwy, kupujesz akcje w celu umorzenia, a później wydatkujesz je na przykład na program menedżerski.
Jest ogromną oszczędnością dla spółki? Czy jakby to powiedzieć? No, nie powinno być wykonywane w sytuacji, kiedy spółka nie ma tyle pieniędzy, żeby w ogóle tą rezerwę zawiązywać, tak?
To... Dokładnie.
Bo to znaczy, że nie, bo to znaczy, że spółki nie stać na takie zabawy.
Dokładnie. Zmierzam do tego, że w ten sposób skup akcji własnych można przeprowadzić w sytuacji, gdzie ustawodawca wyraźnie powiedział,
nie stać cię, to nie
że nie stać cię, to tego nie rób. Bo nie możesz zawiązać rezerwy, to jesteś...
Za biedny.
Za biedny jesteś. Jasne. Po prostu.
No wiem, o co chodzi. Ja, faktycznie jestem... spółki mogłyby się dodawać jakieś dziwne programy menedżerskie w sytuacji, kiedy jest, no, sytuacja dziwne. Kiedy naprawdę sytuacja spółki jest no, nie do końca dobra finansowo, a mimo to będą wykonywać jakieś dziwne manewry przy programach menedżerskich.
Jestem naprawdę bardzo daleki od stawania koniem co do zasady. Natomiast po coś ten przepis jest, więc róbmy to porządnie.
No, dobra, Paweł, ale co, nie będę cię ciągnął za język, ale powiedz mi taką rzecz, czy takie przypadki na rynku polskim istnieją, że tak spółki robią i to jest powszechna sprawa?
Czy powszechna jak powszechna, ale znam takie przypadki.
A moglibyśmy się spróbować im przyjrzeć, czy tam jakieś, no, jakiś był cel tej konstrukcji?
Cały czas się przyglądam, to jest taki temat, który mam na tapecie od dość długiego czasu. Sprawa jest na pewno ciekawa.
Teraz Paweł chce mi tutaj w sposób oględny powiedzieć, wiem, ale nie powiem.
Sprawa jest ciekawa, warto się jej przyglądać i na pewno będę to robił. W ogóle powiem szczerze, że skupy akcji własnych są bardzo interesujące. Mam na podorędziu chociaż jeden, co najmniej jeden przykład, gdzie skup akcji własnych został wykorzystany w celach, powiedziałbym, niecnych, gdzie prezes spółki tak naprawdę w ramach skupu akcji własnych wcisnął spółce swoje własne akcje.
Mamy coś takiego?
Mamy.
No to dobra, to myślę, że przyjdzie na niego czas, jak przyjdzie na niego
przyjdzie,
czas, tak?
Przyjdzie, już niedługo.
Rozumiem. Dobrze, proszę Państwa, to proponuję przejść do rzeczy przyjemnych, czyli do rozwiązania konkursu.
Hej, ale to było nieprzyjemne?
Nie, to było bardzo przyjemne z pewnością, ale nie, to nie będzie przyjemne dla tego prezesa, o którym tutaj mówisz.
Nie, no
to niego... wcisnął, bardzo ładnie to ująłeś, wcisnął akcję własnej spółki gdzieś.
Tam, to do spółce. Tego piłeś, no dobra, to tak. Wybaczam.
Nie, to wszystko było od początku bardzo przyjemne. Dobrze, przejdźmy do konkursu, znaczy do rozwiązania konkursu sprzed 2 tygodni. Ja przypomnę, ogłosiliśmy razem z Robertem Raszczykiem z giełdy konkurs, w którym można wygrać 3 iPody Nano. I pytanie było następujące. Jakie jest rozwinięcie skrótu, 2 skrótów, ETF i AUM? To pierwsze przyszło 101 odpowiedzi na ten konkurs. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Znasz, Paweł, rozwinięcie tych skrótów?
ETF, nie wiem, co znaczy E.
Exchange.
A, Exchange Trading Fund?
Traded Fund. Exchange Traded, czyli handlowany na giełdzie fundusz. Tak, Exchange Traded Fund, a AUM to jest Asset Under Management, tak, czyli ile aktualnie posiadają aktywów w zarządzaniu na dany fundusz. Tak, no i przyszło 101 odpowiedzi, z czego absolutnie zdecydowana większość prawidłowych. Tutaj jest takie, że było jedno fajne rozwinięcie tego skrótu ETF, to jest Easy to Use, Transparent and Flexible. Bardzo mi się też jest takie. Ale to jest akurat tak powszechnie znane rozwinięcie, bo to jest naprawdę bardzo łatwo w użyciu instrument, tak, jest no, łatwo wytłumaczalny i tak dalej. I no, bardzo taki elastyczny.
To jest taki instrument, gdzie naprawdę możesz powiedzieć, że jak giełda rośnie, to zarabiasz, a jak tak. giełda spada, to dokładnie. Nie zarabiasz.
Tak, i to przypomnijmy.
A będzie można grać na ETF-ach na krótko?
Wiesz co, chyba nie. Wiem, że jest tworzony, a ten być może będzie tworzony ETF na WIG20 w drugą stronę. Jest taki, jest podobno coś takiego.
Jest.
Nie notowany, nie pokazywany w sensie, ale jest, że WIG20, tak, jeżeli WIG20 rośnie o 1%, to ten indeks spada o 1%, tak? Mhm. I na to może być ETF zrobione.
Aha, rozumiem.
Natomiast na samym ETF-ie, tym, co będzie na tym pierwszym...
Jakoś WIG20 short albo coś
być może, takiego? Właśnie pamiętałem, być może. Mhm. Tak, i na to może będzie najprawdopodobniej tworzony ETF. Już nie pamiętam dokładnie, jak ktoś chciałby to dokładnie wiedzieć, to powinien słuchać 55. odcinek naszego podcastu, kiedy o tych ETF-ach tam więcej rozmawialiśmy, bądź przyjechać na konferencję Wall Street, gdzie wszystko będziemy o tych ETF-ach mówili dużo. No dobrze, to co? Przystępujemy do losowania.
To ja guzik wcisnę dzisiaj.
No bardzo proszę. Dobrze, i uwaga, pierwszą osobą wylosowaną jest pani Anna Kopeć. Serdecznie gratulujemy. Paweł, wciskaj drugi raz.
Teraz ty.
No dobra, to teraz ja. I drugą osobą pan Michał Buchta. I jeszcze raz tutaj...
A możemy teraz wylosować, kto będzie losował?
Nie, wiesz co, nie.
To losuję.
To ja losuję, tak? To dobra, losuję. I trzecią wylosowaną osobą jest pan Zbigniew Grabowski. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Bardzo proszę o kontakt wymienione osoby, panią Annę, pana Michała i pana Zbigniewa. Proszę o przesyłanie tradycyjnie skanu dowodu osobistego i będziemy się z państwem kontaktowali w celu, że państwo z nami. Jak już będziemy mieli te skany dowodów osobistych.
Przekazania nagród.
Tak, tak. Będziemy tam ustalali szczegóły odnośnie przekazania nagród. No cóż, serdecznie gratulujemy, zapraszamy do słuchania podcastu Echa Rynku. Już niedługo kolejne super, niezwykle atrakcyjne nagrody.
A kiedy i jakie?
Nie, tego ci nie powiem. Mhm. Nie powiem ci, no wierz mi, że będziemy coś po kolei organizowali. Na pewno niedługo, tak? Nie każemy czekać wielu, wielu odcinków. Już niedługo atrakcyjne nagrody do kolejnych, kolejnych odcinkach. No cóż, to jeszcze raz chcielibyśmy państwu życzyć ze wesołych świąt.
Tak, wszystkiego dobrego.
I przypominamy, że w poniedziałek jest podcast. Święta świętami, a podcast się ukaże. Także bardzo serdecznie zapraszamy. W poniedziałek to będzie 5 kwietnia na 58. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał.
Paweł Wielkus, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.